Tu Radio Kraków, przystanek kulinarny. Wiosna nam, proszę Państwa, już przyszła i wszystko wokół nas się zmienia. No i właśnie o tej wiośnie i o zmianach w kuchni, która jest jednym wielkim zapisem historii ludzi i świata, dziś będziemy mówić. A moim i Państwa gościem jest dziś Paweł Ochman, autor bloga Veganon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz autor książek o tematyce wegańskiej, często zwany też kronikarzem polskiej kuchni regionalnej, tej takiej najprawdziwszej. Jeszcze dodam, panie Pawle, że jest pan podróżnikiem kulinarnym, jeździ po różnych zakątkach Polski i odkrywa to, co zapomniane. Zapisuje pan to, co usłyszał od skarbnicy wiedzy kulinarnej, jakimi są niewątpliwie koła gospodyń wiejskich. Pozdrawiamy wszystkie koła. W każdym regionie.
Tak, jak najbardziej.
Panie Pawle, to porozmawiajmy o tej kuchni, bo kuchnia to jest taka istota żywa. Ona nie jest czymś stałym, cały czas się zmienia, coś do niej dochodzi, coś odchodzi. No tak jak na przykład przednówek. Czy pan czuje przednówek?
Znaczy, jeżeli chodzi o nasze pory roku, te dawne i te obecne, może nawet patrząc przez okno, ale również tej obrzędowości się bardzo zmieniły, dlatego że my kiedyś mieliśmy nie cztery pory roku, a było ich zdecydowanie więcej. Idąc od zimy, no to zaczynamy, czyli mamy zimę, później było właśnie, nie było wiosny, tylko był przednówek, który przychodził płynnie w przedwiośnie, następnie była wiosna, lato, jesień i było też również, nie było po jesieni zimie, tylko było przedzimie. Jeżeli chodzi o przednówek, on bardziej tyczył się tak naprawdę obrzędowości, ale tak naprawdę również sytuacji, która panowała na polach, czyli w tej sferach biedniejszych, głównie w tej strefie chłopskiej. Przednówek był takim bardzo ciężkim okresem dla tej ludności, dlatego że to był okres, w którym bardzo często brakowało już jedzenia, ponieważ wszystkie zapasy, które gromadzono przez lato, jesień, czy nawet właśnie tą przedzimie, powoli się już kończyły. Zima z racji swoich niskich temperatur, które kiedyś było o wiele bardziej odczuwalne niż w tej chwili, powodowała, że te zapasy szybko się kończyły i przednówek w zasadzie obfitował w to, co dopiero się zaczynało pojawiać na polach. Na łąkach, ewentualnie w lasach, w tych lasach trochę zdecydowanie mniej, bardziej na tutaj właśnie chyba tak naprawdę to łąki miały do zaoferowania coraz więcej. Łączono te pierwsze rośliny, które wschodziły, zazwyczaj były to rośliny dzikorosnące, a nie te, których rolnik wyhodował sobie. Czyli pierwsze to był mniszek lekarski, bardzo popularna jeszcze przed wojną komosa biała, zwana również lebiodą, łobodą, a na Kujawach faćką, która bardzo często ratowała tak naprawdę całe rodziny przed głodem, dlatego że jest roślina bardzo bogata w witaminy, w sole mineralne, która rośnie powszechnie, kiedyś bardzo często rosła na polach. I tą łobodę, czy tą lebiodę łączono z czymś, co jeszcze zostawało, powiedzmy, z tego okresu jesienno-zimowego. I chociażby właśnie łączono je ze strączkami, ale bardzo powszechnie z kaszami, czyli strączki, kasze to te produkty, które bardzo łatwo się przechowywały przez okres jesieni-zimy, dlatego że są to produkty, które się nie psują, które były tanie w utrzymaniu, w wyhodowaniu i później w zbiorze. I takich potraw regionalnych z wykorzystaniem właśnie chociażby kaszy i lebiody jest kilka w naszej kuchni. Chociażby wspomniana kujawska faćka, do której dodawano, do kaszy jęczmiennej dodawano siekaną i podsmażoną na olejach, tudzież ewentualnie na smalcu, ale najczęściej jednak wykorzystywano oleje, dodawano właśnie lebiody, ale również i pierwsze listki pokrzywy. Inną taką potrawą jest szupenia, do której też dodawano pokrzywy i lebiody. Więc ten przemówek obfitował raczej w te zioła takie pierwsze wschodzące, czyli właśnie tak jak wspomniałem, lebioda, pokrzywa, mniszek, pierwsze listki krwawnika, podagrycznika, to one dawały taką namiastkę tego, co nastąpi za niedługo, czyli w tym okresie przedwiośnia, gdzie tych roślin już zdecydowanie więcej się pojawiało i wykorzystywane były chociażby do przygotowania szeregu zup i można tutaj podać taką charakterystyczną zupę, która jest na Dolnym Śląsku, nazywa się zupa dziewięciozielna. Jak sama nazwa wskazuje, dodawano do niej 9 ziół i to były zioła, które właśnie wschodziły świeżo na łąkach, polach czy na obrzeżach lasów i w ten sposób świętowano tak naprawdę ten okres.
Czyli ten przednówek kiedyś, a dziś, no to w zasadzie nie ma porównania, prawda?
Nie ma porównania,
I chyba przednówka teraz u nas nie ma, no bo przestał istnieć, zapomnieliśmy o nim, ponieważ no, też tak. Globalizacja, prawda, umożliwiła nam sięganie po jakie tylko chcemy jedzenie. Dokładnie. Mamy wszystkiego w bród, ten przednówek nam po prostu to zlikwidowała. No dobrze, ale jeżeli ktoś chce się odżywać sezonowo i lokalnie, czyli zdrowo, a coraz więcej jest takich ludzi, no to też ma troszeczkę taki przednówek, prawda? No bo nie użyje szparagów, truskawek i innych dóbr, których nadmiar widzimy w sklepach. Jak właśnie urozmaicić sobie ten współczesny przednówek, nie rezygnując z sezonowości?
Na pewno polecałbym powrócić do tych dawniejszych czasów, chociażby z wykorzystaniem tych produktów, które kiedyś wykorzystywano, o których wspomniałem wcześniej, czyli kasze, strączki, łączyć je właśnie z tymi pierwszymi ziołami. W tej chwili jesteśmy w tym okresie takim już, gdzie bez problemu widać, że wschodzą pierwsze liście, chociażby mniszka. Możemy je traktować temperaturowo, czyli możemy je podgrzewać, możemy je traktować również na surowo, czyli gotujemy kaszę, ale te zioła dodajemy surowe, czyli tworzymy tak jakby coś w rodzaju sałatki, ponieważ z kaszami również sałatki świetnie wychodzą. Kasza nie tylko na ciepło, ale również na zimno. Na pewno nowaliki, które pierwsze się pojawiają, myślę, że bardziej to w tej chwili te nowaliki są rodzime, jeżeli są, to są z potwori, a nie jeszcze występujące na polach, ponieważ no jeszcze jest zbyt zimno, ale ci, którzy mają własne ogrody i pod folią zaczynają hodować, to już na pewno mają swoje rzodkiewki. I tutaj bym zachęcał na wykorzystanie liści rzodkiewek, czy wykorzystanie chociażby kiełków, które przecież możemy sami w domu sobie wyhodować. Nie potrzebujemy do tego nieprawdopodobnych urządzeń. Wystarczy słoik z gazą i wysypanie ziaren danej rośliny i mamy wspaniałe kiełki, które możemy jeszcze przeczekać trochę i wtedy kiełki zmieniają się w tak zwane siewki. One też są bardzo bogate w różne składniki i myślę, że to jest taki właśnie jeden ze sposobów. Natomiast to, co pani wspomniała, ja bym nie polecał kupowania produktów, które nie są w danym okresie, ponieważ one zazwyczaj przebywają wiele, wiele kilometrów, tak zwanych żywnościokilometrów, jak to się często określa. Są to żywności kilometry, które często mają po kilka tysięcy tych kilometrów, więc to, co jest zrywane i to, co do nas przyjeżdża, jest bardzo ubogie w te wszystkie składniki odżywcze, a oprócz tego traktowane nieprawdopodobną ilością różnych chemicznych środków, ponieważ w jakiś sposób to musi do nas dojechać. Więc nie polecałbym jedzenia w tym okresie truskawek, szparagów. Na szparagi poczekajmy jeszcze około miesiąca, kiedy się zaczną pojawiać nasze. Będą o wiele lepsze. Kupujmy je od znajomych rolników, producentów, tych, których mamy gdzieś na podorędziu, blisko siebie, dlatego że jest taka właśnie zasada, im bliżej nas, tym lepiej, czyli wykorzystujemy te produkty, które są hodowane bardzo blisko, uprawiane blisko nas, ewentualnie, tak jak wspomniałem wcześniej, zbierajmy własne zioła, oczywiście te, które znamy, ponieważ rośliny potrafią być takie jak i grzyby, jadalne i niejadalne i trujące i śmiertelnie śmiertelne również mogą być, stąd tylko zbierajmy te, które znamy.
Zwłaszcza, że ostatnio, i to jest bardzo dobry trend, coraz więcej osób interesuje się właśnie zbieraniem takich dzikich roślin, jedzeniem dzikich roślin. Są już poradniki i są też warsztaty, bo są ludzie, którzy się na tym znają i organizują warsztaty. Można się zapisać na takie warsztaty i zostać takim ziołomaniakiem. Robi pan?
Ja organizuję także od kilku lat, więc tak, jak najbardziej. I to w obrębie właśnie miasta, w którym mieszkam, czyli Warszawę.
I da się, prawda? Na dziko jak zjeść w Warszawie.
Jak najbardziej.
Wspomniał pan o kaszach, a ostatnia pana książka, Kasze w roślinnej kuchni regionalnej, daje wiele pomysłów właśnie na dania na każdą porę roku. Kasz jest mnóstwo i chciałabym poprosić, żeby pan powiedział, czy polecił, jaką kaszę na wiosnę najlepiej jeść. No i z jakimi dodatkami?
Znaczy, ja zawsze mówię, kiedy ktoś mnie pyta właśnie, którą kaszę polecić, która kasza jest na przykład moja ulubiona, to wszystko zależy od właśnie okresu, w którym jesteśmy, od tego, na co mamy ochotę. Jedne kasze są, nadają się wybitnie tylko do potraw wytrawnych, inne możemy mieć i wytrawne, i słodkie. Ja myślę, że tak naprawdę na wiosnę każda z tych kasz się nadaje, dlatego że każda z tych kasz ma bogate źródło. Każda z tych kasz jest bogatym źródłem witamin, które no, w tym okresie właśnie przedówkowym, przedwiosennym są nam bardzo potrzebne. I jeżeli chodzi o kaszę, to mamy bogactwo witamin z grupy B, które są bardzo pomocne nam w wielu procesach fizjologicznych, szczególnie jeżeli chodzi o witaminy B, to układ nerwowy, czyli będzie nam wspomagać ten układ nerwowy, chociażby to, że nie będziemy czuli się tak bardzo zmęczeni, jak często to mówimy, to zmęczenie takie przedwiosenne. Dlatego polecam każdą kaszę i te, które znamy z własnego domu, najczęściej stosowane. No, w naszej strefie klimatycznej uprawianych jest kilka zbóż, z których kasze otrzymujemy. I to najbardziej, ponieważ ja w swojej książce skupiłem się tylko na tych kaszach, które są u nas wytwarzane, czyli kasza jaglana, kasza gryczana, jęczmienna, manna, jak i również kukurydziana, która jest najmniej znana i w zasadzie kasza kukurydziana, która występuje u nas bardzo często, jest wykorzystywana w tych potrawach typowo włoskich, ponieważ kasza kukurydziana to kojarząca się z włoską kuchnią polenta. Natomiast my mamy swoją kaszę kukurydzianą, tą również drobną, ale tą grubo mieloną. I tak naprawdę ta kasza kukurydziana, która, ponieważ powiem może troszkę właśnie kilka słów o tej kaszy, dlatego że ona, mówię, jest najmniej znana. Ja bardzo ubolewam na tym, dlatego że jadąc samochodem, czy autobusem, czy pociągiem, my widzimy całe połacie, których po prostu upraw kukurydzy. Natomiast 90% tych upraw przeznaczone jest jako pasza dla zwierząt, a nie dla celów spożywczych, dla ludzi. I wszystkie potrawy regionalne, które mamy z kaszą kukurydzianą, to są potrawy dzięki kresowiakom, którzy do nas przybyli po II wojnie światowej. To są byli mieszkańcy obecnych ziem południowej Ukrainy, szczególnie tego zagłębia zwanego Bukowiną. Nie mylimy tu z Bukowiną Tatrzańską, bo to jest kompletnie inna Bukowina. Czyli z tą Bukowiną Północną, która kiedyś należała do drugiej RP, czyli przed wojną, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, która graniczyła z Rumunią. A jak wiemy, w Rumunii kasza kukurydziana jest bardzo powszechna. I mieszkańcy, którzy po II wojnie światowej przybyli na ziemię odzyskane, szczególnie tutaj na te tereny Dolnego Śląska, województwa obecnego lubuskiego, ale również i Śląska Opolskiego, przywieźli ze sobą również te potrawy właśnie z kaszą kukurydzianą. I te, które udało mi się poznać, to są właśnie potrawy od tych osób, które kiedyś zamieszkiwały tamte tereny. Bardzo dużo tych potraw przywieźli górale czadeccy, którzy właśnie zamieszkiwali tamte regiony, między innymi właśnie Bukowinę i Czadce. I oni właśnie propagują używanie kaszy kukurydzianej w wielu, wielu potrawach, również na słodko, ale więcej oczywiście na wytrawno.
Więc kasza kukurydziana rzeczywiście chyba jest mało znana, jej jest, chociaż widzę, kupuję kaszę na targu, że coraz więcej też ludzi zna, ceni, ja też muszę powiedzieć, kasza rokiszowa, płaskórka.
Tak, oczywiście.
Bardzo, bardzo dobre kasze. mamy wiosnę, może niezbyt radosną, bo wiadomo, że czas wojny radości nadmiernej nie sprzyja, no ale porozmawiajmy teraz o tym, jak bardzo takie właśnie duże wydarzenia historyczne, jakim niewątpliwie wojna jest, zmieniają nasze życie. Także jeśli chodzi o kuchnię i oczywiście nie chodzi mi o kuchnię dosłownie wojenną, tylko tę, która tworzy się podczas różnych takich wielkich przemian. Naszym gościem jest dziś Paweł Ochman, bloger Veganon oraz autor książek związanych z kuchniami regionalnymi i roślinnymi. Panie Pawle, a czy w kuchni regionalnej widać właśnie takie wpływy tych innych kuchni? No, że teraz najwięcej mówi się w ogóle o Ukrainie, to chciałam zapytać o takie wątki ukraińskie w polskiej kuchni, w regionalnej, przepraszam, kuchni.
Wpływy tak naprawdę na naszej kuchni regionalnej były, można powiedzieć, od zawsze. Dlatego, że ja bardzo nie lubię używać słowa kuchnia polska, bo nawet nie ma takiej kuchni.
Właśnie,
tak. Mamy kuchnię regionalną i tak na dobrą sprawę kuchnia regionalna zaczęła się od momentu, kiedy Polska została podzielona przez trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię, później Austro-Węgry. Właśnie te kraje zaczęły bardzo intensywnie wpływać na kuchnię tych dawnych ziem naszych, które zajęły. I ten regionalizm trwa do dnia dzisiejszego, dlatego że w kuchni Warmii, Mazur, czy Pomorza, czy Wielkopolski są silne wpływy niemieckie, czy chociażby Dolnego Śląska. Małopolska, dawna Galicja, czyli obecne tereny Ukrainy chociażby, czy kawałek Śląska, to były wpływy austriackie, wpływy dworu habsburskiego. Natomiast ta ściana wschodnia, czyli te Polesie, Podlasie, kawałek Lubelszczyzny również, ale i Mazowsza, no to wpływy wybitnie rosyjskie. I to rzeczywiście widać do dnia dzisiejszego, kiedy ja jeżdżę na konkursy kulinarne, te regionalne, to ja widzę bardzo silne zaznaczenie, gdzie w jednym regionie będziemy mieli potraw więcej mącznych, ziemniaczanych, w innych będzie więcej tych takich mięsno-rybnych. Także te wpływy są bardzo silnie zaznaczone. Natomiast jeżeli chodzi o wpływy kuchni ukraińskiej na naszą, ja bym powiedział, że one są w obydwie, że to jest w obydwie strony. Jak wiemy, część ziemi obecnej ukraińskiej należała kiedyś do Polski i mieszkańcy tamtych terenów również przyjmowali kuchnię swoich sąsiadów, ponieważ obok siebie mieszkali Polacy, Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi, Rosjanie, więc to był bardzo taki tygiel kulinarny i każdy z nich tak naprawdę przyjmował coś od innych, co mu pasowało. Jedne były potrawy bardziej rozpowszechnione, inne były mniej. Jedne były charakterystyczne tylko dla danego regionu, czy nawet jednej miejscowości, gdzie wykorzystywanie danych produktów, które były uprawiane w obrębie danego regionu, były powszechnie wykorzystywane w kuchni. No my oczywiście skupiamy się, najczęściej nam kuchnia ukraińska kojarzy się z barszczem ukraińskim i myślę, że barszcz ukraiński to jest coś jak w rodzaju naszego biegosu, czyli w każdym mieszkaniu, w każdym domostwie, każda gospodyni przygotowuje go inaczej. Są oczywiście pewne tak zwane sztandarowe dodatki, no w przypadku barszczu ukraińskiego na pewno będą to buraki.
No tak.
Natomiast jeżeli chodzi o ten barszcz ukraiński taki klasyczny, to on się niewiele różni w regionach na Ukrainie. Znaczy na pewno na Wołyniu dodawana jest kapusta biała, którą my rzadko używamy jednak u nas, robiąc barszcz ukraiński. Jeżeli chodzi o inne wpływy, no to znane wszystkim, bardzo często mylnie określane jako pierogi ruskie pochodzące z Rosji. Nie pochodzą one z Rosji, tylko pochodzą z Rusi. I to są w zasadzie pierogi, które często mówi się o nich, że to są pierogi polskie, ale one są bardzo popularne na Ukrainie. Różnica często jest taka, że u nas na pewno dodaje się do nich twarogu ziemniaków, ewentualnie duszonej cebuli. Natomiast na Ukrainie bardzo często jest tak, że się nie dodaje twarogu, tylko dodaje się samych ziemniaków ugotowanych. Więc ta różnica jest, potrafi być niewielka, ale jednak w smaku pozostawia tą różnicę. Na pewno jest wiele takich potraw, które ukraińskich, które są dobrze znane mieszkańcom pogranicza, czyli obecnego województwa podkarpackiego, lubelskiego, na pewno, ponieważ to te dwa województwa graniczą z Ukrainą i myślę, że tam najwięcej można znaleźć tych potraw, które są wspólne dla tych dwóch państw, dlatego też, że tam po prostu mieszkańcy się często przemieszczali, czyli mieszkańcy z tamtych regionów przybywali do Polski, ci z Polski przybywali na tamte regiony i po 1945 roku myślę, że te różnice są niewielkie. No i myślę też, że na pewno przed tym okresem wojennym, ponieważ ludność napływowa z tamtych regionów do nas była również przed wojną znaczna i też na dobrą sprawę gdzieś tam wśród swoich znajomych, przyjaciół czy kolegów, koleżanek z pracy mamy osoby, które są z obecnych ziem Ukrainy. Też korzystamy z ich wiedzy na temat tej kuchni, dlatego że ta kuchnia jest naprawdę bardzo, bardzo podobna do naszej kuchni. Jest to kuchnia słowiańska, więc wiele, wiele elementów wspólnych. Są pierogi, są gołąbki, są bardzo podobne ciasta, czyli na słodko. I tak naprawdę jest to chyba bardzo takie pomocne w obecnej sytuacji, kiedy przyjmujemy do swoich domów uchodźców wojennych, dlatego że jesteśmy w stanie im po prostu zaoferować bardzo często jedzenie, które oni znają.
Tak, jest przyjazne,
jest,
prawda?
Bardzo podobne. Tak.
I nie muszą się czuć zaskoczeni. A okazja do świętowania już wkrótce się pojawi, no bo za 2 tygodnie Wielkanoc Katolicka. W kolejnym tygodniu prawosławna, więc rodziny, które no właśnie przyjęły pod swój dach uchodźców, to są czasami całe rodziny, na pewno będzie to świętowanie niesamowite, bo spróbować będzie można jednak innej kuchni. Podobna, ale jednak inna. Można też ładny gest kulinarny po prostu wykonać i zrobić coś ekstra razem i w ogóle świętować 2 razy. Jakby nie było.
Tak, jak najbardziej.
To jeszcze tak a propos zmian, ale troszeczkę z innej beczki. Co pan myśli o bojkocie konsumenckim? Chciałam zapytać, czy to ma sens? Taka forma nacisku i protestu, że no na przykład czegoś nie jem, nie podoba mi się polityka sprzedażowa, dajmy na to, prowadzona przez jakąś tam firmę. Teraz to stało się dość popularne w związku właśnie z wojną i w związku z firmami, które chcą wychodzić albo nie chcą wychodzić z Rosji. Czy kulinarne protesty, taka forma jakby no, nacisku pokazania siebie w ten sposób, swoich poglądów, czy to ma sens?
Mało tego, że ma, ona ma bardzo silny wpływ, dlatego że żyjemy w czasach, kiedy media są szeroko dostępne. Bardzo często te media wpływają na nasze kulinarne tak naprawdę również preferencje, które się bardzo szybko i te informacje roznoszą z prędkością światła wszędzie. I te protesty konsumenckie, jak widać, mają bardzo dużo wpływu, dlatego że wiele firm, które na początku nie chciały się wycofać z Rosji, z przyczyn różnych, tak, najczęściej finansowych, po jakimś czasie się wycofały, dlatego że nacisk społeczny był bardzo duży. Firmy zaczęły sobie kalkulować, czy im się to po prostu opłaca, dlatego stwierdziły, że powiedzmy, nie zarobią odpowiednią ilość kwoty pieniędzy na terenie Rosji, która by zrekompensowała ten protest obejmujący praktycznie cały świat.
I chyba utratę wizerunku też, prawda?
Przede wszystkim też oczywiście, jak najbardziej. Tu wizerunek jest bardzo ważny, dlatego że na wizerunek pracuje się latami. Jego zdobycie dobrego wizerunku trwa latami, natomiast utrata tego wizerunku trwa chwilę. Dlatego, że wystarczy tak naprawdę jeden dzień, by można było utracić bardzo często bezpowrotnie ten wizerunek lub później znowu odbudowywać go latami i stosować nieprawdopodobne zabiegi konsumenckie, żeby powrócić na chociaż podobny status. Dlatego ja uważam, że naciski konsumenckie mają znaczenie i tutaj może nie odniosę się teraz tak naprawdę do tej sytuacji, którą mamy w tej chwili. Ale naciski konsumenckie na naszym podwórku przyniosły bardzo efekt wymierny, dlatego że gdzieś opinie konsumentów na temat tego, że żywność roślinna, czy to będzie gotowa, czy jakiś substytuty kuchni roślinnej, byłoby fajne, gdyby było w jakichś sklepach. I właściciele tych sklepów czy sieci zaczęli na to bacznie zwracać uwagę i powiem, że w ciągu, no powiedzmy, 5 lat to się zmieniło bardzo. Czyli naciski konsumenckie chociażby z tego powodu takiego z mojej tej strefy, czyli kuchni roślinnej, no, wywarły bardzo duże wrażenie na mnie, nie tylko myślę, i ta dostępność kuchni roślinnej, tych zamienników tak naprawdę produktów odzwierzęcych jest naprawdę ogromna. Oczywiście one są bardzo różnej jakości, ale tak naprawdę mamy wybór i to jest najważniejsze.
I jakość jakością to oczywiście nie tylko roślinne produkty są różnej jakości, tylko tak, w ogóle. Więc niezmiennie apelujemy zawsze w przystanku kulinarnym, by czytać etykiety. O, więc głosowanie etykiety, poprzez talerz naprawdę ma wielkie znaczenie i róbmy to, proszę Państwa. No. A jeżeli już tak, bo tak, o zmianach w kuchni gdzieś porozmawialiśmy i o świętach też, no bo święta wkrótce, więc tak jeszcze do tych świąt, bo co roku trwała, czy pewnie w tym roku może nie, ale taka troszeczkę zabawowa bitwa, który majonez jest najlepszy, prawda? Jak brzmi odpowiedź weganona?
No, zdecydowanie, jeżeli chodzi o mnie, to wegański, no bo żaden inny nie wchodzi w grę. I tutaj właśnie się też odniosę chociażby właśnie do tych nacisków konsumenckich, dlatego że naciski konsumenckie spowodowały, że w sklepach w tej chwili wchodzimy do sklepu i wielu mamy wybór między majonezem tym klasycznym, a roślinnym. Mało tego, mamy wybór między majonezami roślinnymi, dlatego że to już nie jest jeden majonez jednej firmy, tylko tych majonezów roślinnych mamy przynajmniej 10 w tej chwili, bo ja nawet ostatnio liczyłem. To jest dokładnie 10, które udało mi się zlokalizować na jednej półce, czyli wybór ogromny i tak jak mówię, różnej jakości, ale tak jak mówię, mamy wybór. No, dla tych, którzy stosują kuchnię roślinną, dla tych, którzy są weganami, wegankami, no logiczne będzie, że wykorzystamy majonez wegański. Czy ja kupuję ten majonez?
Na pewno nie.
Nie, właśnie dlatego, że ja wolę po prostu zrobić swój, który się bardzo prosto robi. Tych przepisów na te majonezy wegańskie jest bardzo dużo. To nie jest tylko jeden, który otrzymuje się ze zmiksowanego mleka sojowego i z dodatkiem oleju rzepakowego czy słonecznikowego i jakichś innych tam, powiedzmy, dodatków smakowych. Dlatego, że takie majonezy możemy wykonać z wielu rzeczy i może to być z ugotowanego ziemniaka, z ugotowanego kalafiora, z wody po gotowaniu fasoli czy z ciecierzycy, więc prób różnych możemy sobie stworzyć kilka i wybrać ten, który pasuje nam najbardziej smakowo, konsystencją, bo też trzeba pamiętać, że ta konsystencja jest bardzo ważna, dlatego że zazwyczaj ten majonez później jest dodawany do, no, u wegan jajek nie ma, ale na przykład będą to sałatki jarzynowe czy jakiekolwiek inne sałatki, więc ta konsystencja jest też ważna. Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o majonez, najlepszy to jest ten, który się robi samemu w domu.
A ja potwierdzam, od pewnego czasu, dłuższego, muszę powiedzieć, że robienie majonezu wegańskiego, w ogóle robienie majonezu jest fajne, a wegańskiego jest kapitalne i naprawdę wciągające bardzo, bardzo zajęcie. I to, proszę Państwa, jest właśnie ten zysk w kuchni. Zrób sobie sam, odkryj swoje moce, a Twój brzuch będzie szczęśliwy i to nie tylko od święta. Bardzo dziękuję. Paweł Ochman, Veganon, był dziś gościem w przystanku kulinarnym. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.